Psalm 85, już czytaliśmy ten fragment, pierwsze trzy wersety mówią o tym, co powinno spowodować, że my mamy cały czas wielką radość. Zobacz, Panie, okazałeś łaskę swej ziemi. Przyprowadziłeś z niewoli Jakuba. Gdzie bylibyśmy, gdyby nie łaska Boża? Gdzie byłbyś dzisiaj, gdyby Pan Bóg nie okazał ci łaski? Czy możemy sobie wyobrazić, czy pamiętamy, czy potrafimy myśleć o tym, że moglibyśmy dzisiaj być w piekle? To nie jest jakaś, jakiś sposób, żeby manipulować. Ja tylko mówię, piekło rzeczywiście istnieje. A gdyby nie łaska Boża, gdyby do ciebie nie dotarła łaska Boża, gdyby do mnie dotarła łaska Boża, kto wie? 2 tygodnie temu, czy nie pamiętam, o mały włos nie straciliśmy życia. Josh, Magda i ja. Gdyby nie łaska Boża i gdyby to doszło do tragedii, to na pewno byłbym w piekle. Ile razy Bóg ocalił mnie i ciebie z różnych sytuacji, a ile razy to było przed nawróceniem? Myślałeś o tym, że byłbyś dzisiaj, gdyby Bóg ci zabrał życia, zanim dotarła ciebie Ewangelia? Przyprowadziłeś z niewoli Jakuba. Wyzwolenie. Pamiętasz, co to było? Niewola? Pamiętasz niewolę grzechu? Niewolę religii? Czy pamiętasz, jak pragnąłeś nawet wolności, ale nie wiedziałeś, gdzie znaleźć? Szukałeś tu, szukałeś tam i jakoś ta wolność uciekała przed tobą. Nie mogłeś znaleźć. Ale Pan Bóg przeprowadził ciebie z niewoli.
Dobry jest Pan.
Przebaczyłeś nieprawość tego ludu. Przebaczenie. Nie tak, jak my przebaczamy. Takie prawdziwe, konkretne, wieczne, całkowite przebaczenie, które tylko może dać Bóg. Ja nie potrafię. Ja jestem zbyt grzeszny, zbyt ludzki, zbyt podobny do Adama, żebym mógł przebaczyć jak Bóg. Ale Bóg przebaczył wszystko. Jest Jego dzieckiem, On ci przebaczył wszystko. Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Grzechy zakryte. Nie ma ich. To jest ta druga część przebaczenia, która nam zawsze ucieka. Nie? Zapomnieć? Nigdy, prawda? Ale Bóg zakrył wszystko. Zatopił wszystko w najgłębszej części morza i nigdy więcej nie przypomni nam tych grzechów. Zakryłeś wszystko.
Miłosierny jest Pan.
Uśmierzyłeś całe swoje zagniewanie. Już gniew Boży nie ciąży nad nami. Już nie. Odwróciłeś się od zapalczywości Twojego gniewu. Ja czytam Biblię i czytam, jak do jakiego stopnia Pan Bóg potrafi się gniewać, a że on co odwrócił się od zapalczywości tego gniewu? Jak nie mogę się cieszyć? Jak nie mogę śpiewać Bogu? Jak nie mogę dziękować Bogu codziennie za te wszystkie błogosławieństwa?
O, Pan.
I czytamy te trzy wersety i mówimy, wow! Ale kiedy pamiętamy, że tutaj psalmista mówi o Izraelu i myślimy o Izraelu i myślimy, przecież to jest lud Boży, który on rzeczywiście wyprowadził z niewoli egipskiej. A potem myślimy, ale to jest ten sam lud, co tak często Boga doprowadził do gniewu, który tak często drażnił Boga, tak często Bóg mówił, co ja jeszcze muszę dla was zrobić. I potem czytamy czwarty werset. Odnów nas, Boże, naszego zbawienia. Jak to możliwe, że my, osoby, które możemy powiedzieć te słowa w pierwszych trzech wersetach, znajdujemy w sobie coś, co zbyt często nas oddala od Boga. Jak to możliwe, że te pierwsze wersety nie kończą się tutaj i mówimy, chwała Bogu, jestem cały czas przy Bogu, mam zwycięstwo, jestem zbudowany, jestem zdeterminowany, jestem postanowiony iść za Jezusem cały dzień, codziennie i nie wrócę już do tego świata. Ale czasami musimy powiedzieć tak, jak tutaj psalmista pyta, pisze, odnów nas, Boże. Potem mówi, odwróć od nas swój gniew. Potem mówi, czy nie ożywić nas na nowo? O co chodzi? Wydawałoby się, tak jak człowiek, który był w więzieniu, nie wiem, ileś tam lat, może połowa życia, a nadal został uwolniony. Że taki człowiek, który miał siedzieć do końca życia, został uwolniony z więzienia, każdy powie, że powinien być bardzo wdzięczny, nie? Ale co się dzieje? Moje kazanie dzisiaj ma taki tytuł. Czy przypadkiem nie potrzebujesz przebudzenia? Moje kazanie jest do wierzących, wiadomo. Czy przypadkiem nie potrzebujesz przebudzenia? Prawda jest taka, że niestety te pierwsze trzy wersety nie zmienią faktu, że nasza natura grzeszna jeszcze jest przy nas. Wiem, że Josh pokazywał, jak zdjąć tego starego człowieka. To prawda. Ale to, że trzeba to zdjąć z każdego dnia, oznacza, że dopóki żyjesz, ta natura jest przy tobie, przy mnie. Cały czas. Te pierwsze trzy wersety nie zmienią faktu, że diabeł istnieje. I nie zmienią faktu, że ten świat niestety ma ogromny wpływ. I te trzy rzeczy powodują, że my, jako wierzący, zbawieni ludzie, potrzebujemy nieraz przebudzenia.
Amen.
Że mimo to, że możemy powiedzieć, chwała Bogu, jestem zbawiony, ale jednocześnie nędzny ja człowiek. Któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? A więc, czy przypadkiem nie potrzebujesz przebudzenia? Pierwsza rzecz, co widzę tutaj, to jest oczywiste. Jak może człowiek, który mówi te pierwsze trzy rzeczy, te pierwsze trzy wersety, okazałeś łaskę, wyzwoliłeś, przebaczyłeś, zakryłeś, uśmierzyłeś, odwrócił się od gniewu. Jak może taki człowiek w ogóle odchodzić od Boga? Jak to możliwe? Prawdopodobnie większość z nas po nawróceniu, zaraz po nawróceniu, myśleliśmy, to jest raj. Nie chodzi o Kościół. Chodzi o tą relację z Bogiem. Pamiętasz te czasy? Te pierwsze dni? Jestem prawie w niebie. Jestem ponad ziemią na pewno i wow, jest mi lekko, jest cudownie. Chcę śpiewać, chcę mówić wszystkim, chcę mówić do Boga, chcę kochać Boga i nie chcę w ogóle tego świata. A potem niestety i staramy się wszystkim ostrzegać. Potem co się dzieje? Wydaje mi się, że zaczynamy lekceważyć te błogosławieństwa. I widzimy to w przypadku Izraela. Nie? Kiedy wyszli z Egiptu i zaraz potem nie ma chleba, nie ma wody, nie ma mięsa. Lekceważyli to. Nawet mówili, po co Bóg nas wyprowadził z Egiptu, żeby tu nas zabić na pustyni? Czy naprawdę myśleli, że Bóg jest tak mały, że po to On ich wyprowadził? Lekceważyli Jego dzieła. Nawet czytamy, otwórzcie Waszą Biblię, mam nadzieję, że znajdziecie ten fragment. To jest zapomniałem napisać to, ten werset. Ale tam jest tak tutaj napisane, że lekceważyłeś skałę Boga, skałę zbawienia. Izrael lekceważył Boga. Lekceważył Boga. Jak to możliwe? Czytamy to my, czytamy to i mówimy, jak oni mogli tak postępować? Bo my czytamy to jakby patrząc z zewnątrz i mówimy, czy jesteście tępi? Czy nie widzicie tego, co Bóg dla was zrobił? 430 lat w Egipcie, gdzie dzieci umierali, gdzie ludzie byli naprawdę w trudnych sytuacjach cały czas. 430 lat. Mało tego. Co mówili później? O, lepiej byłbym został w Egipcie. Lekceważyli błogosławieństwa Boże.
Powtórzonego prawa 33:15.
Dziękuję bardzo. Powtórzonego prawa 33:15?
Nie.
Czytamy ten fragment.
32:15.
32. Księga powtórzonego prawa 32:15. Nie. Lecz Jeszurun utył i wjeżdżał. Otyłeś. Obrosłeś w tłuszcz, zgrubiałeś, opuściłeś Boga, które Cię uczynił i lekceważyłeś skałę swego zbawienia. Jeszurun, to chyba to jest inna jakby nazwa dla Izraela. Choć o Izrael, wiadomo, lekceważył skałę swego zbawienia. Już mówiliśmy o tym, co było w tych pierwszych trzech wersetach, czyli łaska, wyzwolenie, przebaczenie, grzechy zakryte, odrzucony gniew. Nie tylko, nie tylko. Większość z nas jesteśmy zdrowi. W miarę.
Dzięki Bogu.
Mamy co jeść. Mamy dach nad głową. Dojechaliśmy dzisiaj prawdopodobnie samochodem albo autobusem. Chyba nikt nie przyszedł 20 km pieszo.
Dzięki Bogu.
A gdybyś musiał?
Na chwałę.
O, zależy nie od naszego stanu duchowego, prawda? Bo zaraz po nawróceniu? Oczywiście! Ale po kilku latach? O, no nie wiem. Nie mam siły już. Czemu nie? Co się stało? Niestety. Zdarza się, że lekceważymy dzieła Boga. Mamy pokój. W tym kraju mamy pokój. Na razie. Ja chyba najmniej wiem o tym, co się dzieje. Mimo tego, że nie interesuje mnie, po prostu nie jestem w stanie ogarnąć tego wszystkiego i chyba każdy tylko ten zgadywa, co będzie. Nie wiem, co będzie.
Pan przyjdzie.
Czyżby Bóg musiałby coś takiego zrobić w tym kraju, żebyśmy doceniali to, co mamy? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że potrafimy teraz doceniać. I mam nadzieję, że doceniasz i dziękujesz Bogu za pokój, za rodzinę, za zdrowie, za pracę, za wszystko, co masz. Mam nadzieję. Bo jeśli nie, prawdopodobnie potrzebujesz przebudzenia. Mamy Słowo Boże w naszym języku. Możemy, każdy ma. Tutaj mamy tyle egzemplarzy Biblii w tym lokalu, że szok. I nie wiem, że mówię to często. Mamy cały magazyn pełen. Mamy dużo tego. Był czas, kiedy ludzie mieli jedną kartkę Biblii i ta kartka była dla nich wszystko. Czasami kiedy mamy czegoś za dużo, lekceważymy. Często jest to. A kiedy zabraknie, ale fajnie by było, fajnie było, kiedy było, teraz tego nie ma. Ojej, jak tęsknię. Przede wszystkim mamy dom w niebie. Dom w niebie.
Dzięki Bogu.
Moja głowa nie jest w stanie ogarnąć tego, że będę żył wiecznie tam z Bogiem i będę mógł myśleć o czymkolwiek i to nie będzie źle. To mnie fascynuje. Jak to możliwe, żeby mieć taką wolność, zupełną wolność już od grzechu całkowitego, że już możemy mówić cokolwiek, możemy myśleć o czymkolwiek i to będzie dobre. Zawsze. To nas czeka. A więc nawet jeśli tu nie jest zawsze cudownie, tu nas czeka. A tak jak Izrael, mimo wszystko potrafimy marudzić. Mój kubek jest półpusty. Psalmista powiedział, mój kubek się, co? Przelewa. Nie tylko jest pełny, przelewa się. Czy tak wygląda twój kubek dzisiaj? się, że powinniśmy być najbardziej radośni na świecie. To nie oznacza, że żaden smutek nas nie dotyczy, że żadna tragedia nas nie prowadzi do łez. Ale powinniśmy mimo wszystko być najbardziej radości na świecie. Bo będziemy z Bogiem na wieki wieków. Kto jeszcze będzie z Bogiem na wieki wieków? Tylko ci, których On odkupił.
Co wierzyli?
Ale co się dzieje? Nie ma wody, nie ma chleba, nie ma mięsa. Chcemy króla. Jak narody mają. Mojżesz był na górze, aby dostać od Boga te tablice. I zanim wrócił na ziemię już do ludu, już uczynili sobie bożki. Bo chcieli być tak jak mieli Boga. Co jeszcze chcieli? Nie wiemy, gdzie jest Mojżesz. No, zrób nam bożki, żeby coś było. Chcemy to, co inni mają. Kiedy mamy to, co Bóg nam dał. My nie chcemy kilku starszych. My chcemy jednego pastora, który będzie rządzić, gdzie on będzie mówił wszystko. Są takie kościoły, proszę bardzo. Chcemy zespół uwielbienia, tak jak inne kościoły mają. Proszę bardzo. Czemu jest zawsze tak, że niektórzy muszą narodzić, że czegoś nie lubią? Wydaje mi się dlatego, że przestajemy doceniać to, co Bóg już nam dał. Dał nam swoje słowo. Dał nam prawdę. Dał nam prawdę, która jest tak ważna, że Bóg powiedział: kupuj, a nie sprzedawaj jej. Czyli są pewne prawdy, na które nie ma kompromisu. Dał nam Ducha Świętego, dał nam Kościół. Inaczej uczynił nas członkami swojego ciała. Jesteśmy jego ciałem, ale też dał nam Kościół. I pewnie uwierzycie mi, ale powtórzę. Są miejsca nawet w tym kraju, gdzie ludzie mieszkają i nie mają w ogóle żadnego kościoła. Żadnego! Jeśli lekceważysz błogosławieństwa Boże, może potrzebujesz przebudzenia. To nie oznacza, że zawsze będzie wszystko w porządku i nie trzeba czego zrobić, ale na zamiast marudzić, czy próbowałeś modlić się o to? Poprosić Boga?
Amen.
To jest sposób. Izrael mógł poprosić Boga: Panie Boże, wyzwoliłeś nas z Egiptu, jesteśmy głodni, może coś nam dać nam do jedzenia? Myślę, że Bóg nie byłby. Jest dobrym ojcem, nie? On da tym, którzy proszą, ale kiedy marudzili? Nie za bardzo. A więc pierwsza rzecz, lekceważysz błogosławieństwa Boże, to przestań marudzić się, dziękuj Bogu i poprzestawaj na tym, co masz. Taka lekcja, na taką lekcję na pewno mówilibyśmy Izraelitom, prawda? Jaki wniosek możemy wyciągnąć z historii Izraela? Przestańcie marudzić! Dziękujcie Bogu za to! Jesteście naprawdę błogosławieni! Ponad wszystkim innymi narodami. Czy tak nie powiedzielibyśmy każdemu z nich? Na pewno. A czy mówimy to do siebie? Druga rzecz. Nasz tekst mówi, to jest werset 4, psalm 85, werset 4. Odnów nas, Boże. Odnów nas. Nie wiem, jak ty odbierasz to, ten wyraz. Odnów nas. A mi to się kojarzy z tym, że ktoś ledwo żyje. Czy czasami czujesz, że duchowo ledwo żyjesz? Nie do końca wiesz, o co chodzi, ale wiesz, że ledwo żyjesz. Że gdyby diabeł przyszedł do ciebie całej siły, to nie miałbyś siły, żeby przeciwstawić się. Bo wiesz, że coś jest nie tak. Odnów nas. Jeśli ledwo żyjesz duchowo, to może dlatego, że brak ci pokarmu duchowego, prawda? Jezus powiedział, nie samym chlebem będzie żyć, ale każdym słowem pogodzonym z ust Boga.
Amen.
Pokarm. Czy karmi się duchowo codziennie? Czy tylko w niedzielę, kiedy jeździsz na nabożeństwo, o, może czekasz dzisiaj jakiś fragment, żebym coś pamiętał, że mam nadzieję, że nie, ale ja znam takich wierzących, prawda, tydzień, czytają Biblię przed nabożeństwem. To nie dziw się, że ledwo żyjesz duchowo. Wszyscy wiecie, jak ja lubię jeść. Chyba każdy z nas lubi jeść, prawda? I kiedyś wszyscy lubiliśmy jeść duchowo. Zaraz po nauczeniu. Ale przychodzi diabeł, przychodzi świat i czasami jakoś nie ciągnie nas do tego. To się zdarza w każdym z nas. Czy polegasz tylko na kazaniach? Czy twoim pokarmem jest tylko niedzielne kazanie? Bo jeśli tak, nie w tym celu spotykamy się. Oczywiście to ma być pokarm i mamy nadzieję, że to, co mówimy, jest pokarmem, ale nie tylko to ma być swoim pokarmem. Tak jak małe dziecko, już kiedy ma co, a przynajmniej, może jeszcze wcześniej, staramy się dziecka, żeby sam umiał karmić się, tak? Czemu? Bo nie będziemy całe życie karmić dziecka. Tak, każdy z nas musi karmić się duchowo. Może inny problem. Może brak refleksji. Psalm 139. Psalm 139. Dwadzieścia trzy. Moja propozycja jest taka, żebyśmy te dwa wersety mieli na myśli, kiedy czytamy Słowo Boże. Przeniknij mnie, 23:4. Przeniknij mnie, Boże, i poznaj moje serce. Wypróbuj mnie i poznaj moje myśli. I zobacz, czy jest we mnie droga nieprawości, a prowadź mnie drogą wieczną.
Amen.
Kiedy czytasz Pismo Święte, czy jest jakaś refleksja? Czy mówisz do Boga, Panie Boże, otwórz mi oczy na to, co ja potrzebuję?
Amen.
Niekoniecznie, Panie, tak jak ja sam jestem winny tego, Panie, pokaż mi, co ja mogę głosić dzisiaj.
Amen.
Okej, to też dobry cel, ale nie tylko. Bo jeśli ja nie jestem w porządku z Bogiem, to czuję słuchaczom. Mój kazan. Przeniknij mnie, Boże. Otwórz mi oczy. Pokaż mi, gdzie ja jestem zły. Gdzie ja jestem nie w porządku. Musi być pewna refleksja. Bo nie tylko liczy się wiedza.
Amen.
Wiedza swoją drogą, ale wiedza wbija w pychę. Prawda? Mamy czytać nie tylko, żeby coś wiedzieć. Dobrze jest wiedzieć, jak Izrael postępował, ale pytanie brzmi, czy my wiemy, jak uniknąć tego? Czy my wiemy, dlaczego tak się stało? I czy robimy wszystko, żeby nie powtarzać tych samych błędów? Może inny problem, że ledwo żyje duchowo. Może brak odpływu. Może martwe jest martwe, bo nie ma odpływu. Tak? Woda wpływa, a nic nie odpływa. Wiesz co? Przychodzi moment, kiedy jesteś tak pełen tego, jeśli nie powiesz komukolwiek i nie mówisz, i nie dziękujesz Bogu, nie śpiewasz Bogu, nie dziejesz się na nabożeństwie, to w pewnym momencie to już będzie zbędne. I już nawet nie ma tyle ochoty. Ale kiedy karmi się tym, a potem dzieli się tym innym, zobaczysz, co się dzieje. Będziesz żył. Może jesteś zniechęcony, brak zachęty. I dlatego żyjesz, ledwo żyjesz duchowo. Pamiętaj, co mówi apostoł Paweł w Galacjan 6 rozdział, Galacjan 6:9. Bo jest, myślę, że jest też taka możliwość, że jest, ledwo żyjemy duchowo, dlatego, że oczekujemy pewnych rezultatów. Nie widzimy tego w małżeństwie, w pracy, w służbie. 6:9 Galacjan, a w czynieniu dobra nie bądźmy znużeni, bo w swoim czasie rząd będziemy, jeśli nie ustaniemy.
Amen.
W swoim czasie. Kiedy to jest? W odpowiednim czasie.
Amen.
Tu nie ma daty. Tu nie ma dnia, miesiąca. W swoim czasie. A więc nie zniechęcaj się, nie bądź znużony w czynieniu dobra. Objawienie 2 rozdział. Może brakuje ci tej pierwszej miłości, o której mówiłem na początku. 2:2. To jest mowa do kościoła w Efezie. Znam twoje uczynki, twoją pracę i twoją cierpliwość i wiem, że nie możesz znieść złych i że poddałeś próbie tych, którzy nazywają się apostołami, a nimi nie są. I stwierdziłeś, że są kłamcami. Wytrwałeś też i masz cierpliwość i pracowałeś dla mojego imienia, a nie ustałeś. Wow! Same plusy! Same dobre rzeczy! Tak Kościół czynny! A mam nieco przeciw tobie. O. Tak jak kiedy żona mówi, słuchaj, jesteś cudowny, jesteś dobry, jesteś pracowity, jesteś wierny, jesteś, ale wiesz co? O nie, nie, słuchaj. Było dobrze. A niestety Bóg mówi, mam nieco przeciw tobie, że porzuciłeś twoją pierwszą miłość.
Amen.
Człowiek nowonarodzony, dopiero co nowonarodzony, zazwyczaj dziwi się, kiedy słyszy, że bracia i siostry w Panu kłócą się. Mówią, kłócą się? O co? Przecież Bóg nas bawił! Będziemy z niebie! Nie! Może porzuciliśmy swoją pierwszą miłość. Jeremiasz, 2 rozdział. Jeremiasz, 2 rozdział. Pierwszy werset. Jeremiasz 2:1. I doszło do mnie słowo Pana mówiące: idź i wołaj do uszu Jerozolimy tymi słowy. Tak mówi Pan. Wspominam, że życzliwość Twojej młodości i miłość Twojego narzeczeństwa, gdzie chodziłaś za mną na pustyni, na ziemi nieokrzewanej. Izrael był świętością dla Pana i pierwocinami jego plonu. Wszyscy, którzy go pożerali, szukali na siebie winę, spadało na nich nieszczęście, mówi Pan. Pan mówi, wspominam te czasy, kiedy byłem najważniejszy, kiedy myślałeś o mnie, kiedy kochałeś mnie tak bardzo. I nie mogę sobie wyobrazić, żebyś się kłócił z kimkolwiek z braćmi. Takie mam wrażenie. Taka miłość. Może porzucimy swoją pierwszą miłość. Jeśli tak, rozważ, gdzie zabłądziłeś. Jeśli ledwo żyjesz duchowo, rozważ. Czemu ledwo żyjesz duchowo? I zrób coś, żeby ożyć, żeby duchowo być w porządku z Panem Bogiem. Nasz tekst, Psalm 85, mówi tak, werset 4. Obnów nas, Boże, naszego zbawienia i odwróć od nas sługinę. Halo, halo? Myślałem, że Pan Bóg już odwrócił swój gniew od tego ludu, nie? Czytaliśmy w wersecie 3. Uśmierzyłeś całe swoje zagniewanie, odwróciłeś się od zapalczywości swojego gniewu. A teraz psalmista pisze, odwróć od nas swój gniew. Znowu Bóg się pogniewał? I toż nie tak. I chyba nawet ty się nie dziwisz. Jak Bóg mógł tak cierpliwie ich znosić przez te 40 lat na pustyni? Nawet dziwimy się, że Jezus tak znosił uczniów. Ile razy czytałeś o tym, kiedy Jezus nakarmił 5000 mężczyzn, a zaraz potem był mniejszy tłum i uczniowie mówili: Panie, nie wiemy co zrobić, oni są głodni, czy masz jakiś pomysł? A mówimy, jak on był tak cierpliwie, nie powiedzieli, ile razy mam wam powiedzieć, że nie pamiętacie, co zrobiłem? A tutaj z Izraelem jest jeszcze gość, bo tam przez tyle lat Bóg znosił ich upadki. A więc odpowiedź brzmi, na pewno Bóg się gniewał na ten lud. I na pewno Bóg się gniewa na nas, nawet teraz. A więc być może potrzebujesz przebudzenia, bo leży na tobie gniew Boży. Odwróć od nas swój gniew. Otwórzcie Efezjan 5 rozdział. Efezjan 5 rozdział. Trzeci werset. A nierząd i wszelka nieczystość albo chciwość niech nie będą nawet wśród was wspominane, jak przystoi świętym. Także sprośność, niedorzeczne gadanie i nieprzyzwoite żarty, ale raczej dziękczynienie. Bo wiedz o tym, że żaden rozpustnik, ani nieczysty, ani chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma dziedzictwa w Królestwie Chrystusa i Boga. Niech was nikt nie zwodzi próżnymi słowami, bo z powodu tych rzeczy przychodzi gniew Boga na synów nieposłuszeństwa, nie bądźcie więc ich wspólnikami. Nierząd, nieczystość, sprośność, niedorzeczne gadanie, nieprzyzwoite żarty. Bałwochwalstwo, chciwość. Takie rzeczy na pewno mogą spowodować gniew Boga, prawda? Przecież mamy być świętymi, mamy żyć inaczej niż kiedyś. Mamy żyć w świętości. A więc nie dziw się, że czujesz jakiś, nie wiem, gniew od Boga. Pytanie mi, czy czujesz to? Czy odczuwasz to, że być może Bóg nie jest zadowolony z pewnymi rzeczami w naszym życiu? Nie wiem, jak wy do tego podchodzicie, ale ja nie życzę sobie gniewu Boga. To nie oznacza, że nie upadam. To znaczy, że ja nie chcę zbyt długo trwać w upadku, bo boję się, że Bóg, jego gniew będzie naprawdę zbyt ciężki dla mnie. Ja nie chcę tego gniewu. Ja wiem, jaki on jest. Ja czytam, jak Bóg potrafi się gniewać. Jak ty reagujesz? Jak ty masz stosunek do tego? Czy jest ci obojętne? Jak Bóg się gniewa? Tutaj mówi o niedorzecznym gadaniu. Pismo Święte mówi nam dużo na temat tego, czyli na temat języka. Mówisz mi, ten język nas, to jest jedna z najbardziej destrukcyjnych rzeczy, co mamy. I w rodzinie, w małżeństwie, i w kościele. Język. Plotkowanie, obgadywanie, oczernianie. List Jakuba, 3 rozdział. Ósmy werset. Natomiast nikt z ludzi nie może ujarzmić języka. Jest to nieokiełznane zło, pełne śmiercionośnego jadu. Czy wiesz, jak bardzo niebezpieczne są plotki w kościele? Czwarty rozdział. List do Kuba, 4 rozdział. Siódmy werset. Poddajcie się więc Bogu, przeciwstawcie się diabłu, ocieknie od was, zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. Obmyjcie ręce, grzesznicy, i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. Ubolewajcie, smućcie się i płaczcie, wasz niech się obróci w smutek, a radość w przygnębienie. Uniszcie się przed Panem, a on was wywyższy. Nie obmawiajcie jedni drugich, bracia. To odmawia brata i osądza. osądza brata, omawia prawo i osądza. Język. Moc czy potęga języka jest niesamowita. Powinieneś uważać. Być może język powoduje więcej problemów niż myślisz. Księga Przysłów. Gniew Boga to nie jest lekka rzecz. To nie jest jakaś bajka. I nienawiść Boga, czyli nienawiść, którą czasami Bóg odczuwa. Zobaczcie, Księga Przysłów, 6 rozdział. Bóg jest miłością, prawda? A czy wiesz, że Bóg też nienawidzi pewne rzeczy? Dziwi się? Ty też nienawidzisz pewnych rzeczy, nie? Czy nie, nienawidzisz tego, co może szkodzić swojej rodzinie? Ja tak. Dlatego nienawidzę alkoholu, bo alkohol niszczy małżeństwa i rodziny. Ja wiem, że alkohol sam nie zrobi nic. Wiem, że ludzie muszą to wziąć. Ale zobaczcie, że Przysłów 6 rozdział 16 werset. Jest 6 rzeczy, które nienawidzi Pan, 7 budzi w nim odrazę. Wyniosłe oczy, kłamliwy język i ręce, które przelewają krew niewinną, serce, które knuje złe myśli, nogi, które śpiesznie biegną do zła, fałszywy świadek, który mówi kłamstwa i ten, który sieje niezgodę między braćmi. Zobacz. Bóg nienawidzi kłamliwego języka. Bóg nienawidzi fałszywego świadka. I Bóg nienawidzi kłamstwa. A nie, to jest to samo. I Bóg nienawidzi tego, które się im niezgodne. Przynajmniej 3 rzeczy związane z językiem. I Bóg tego nienawidzi. A ty myślisz, że twoje gadanie, twoje plotki, twoje pomysły nie są szkodliwe akurat? Uważaj! Nie jeden kościół został rozbity przez gadatliwość i plotkarzy i fałszywych świadków, którzy potrafi nawet oskarżać fałszywie na kogoś w kościele, tylko żeby usunąć kogoś. Uważaj. Bóg tego nienawidzi. Pierwsza księga Samuela. Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział.
Który rozdział?
Pierwsza księga Samuela, 15 rozdział. Werset 22. Samuel odpowiedział, czy Pan ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Pana? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. Lepiej jest słuchać, niż ofiarowywać tłuszcz baranów. Bunt bowiem jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo, ponieważ odrzuciłeś słowo Pana, on także odrzucił cię jako król. Bunt bowiem jest jak grzech czarów. Bunt. Nie chcę. Nie zrobię tego. Nie zgadzam się. Nie chcę tego. Nie zrobię. Nie zmienię zdanie. Zobacz, to nie zmieniłem zdania. Obraziłeś tego babę, nie zmieniłem zdania. Bóg jest jak grzech czarów. Upór jak nieprawość i bałwo falsko. Saul myślał, że ma lepszy pomysł niż to, co Bóg powiedział. Bóg powiedział, rób tak, tak i tak. Saul powiedział, ja mam lepszy pomysł. Ja chcę to składać w ofierze i zachować króla żywego. Bo mówi, głupio postąpiłeś. Trzeba było słuchać mnie dosłownie. Ale zbuntował się i został odrzucony. Jaki jest jak to powiedzieć? Jaki jest na to rozwiązanie? Powie się Bogu. Pokutuj. Pokutuj i powie się Bogu. Wiesz, że coś tobie powoduje, że na ciebie ciąży gniew Boga, że on może cię karcić i być może już karci i ty mówisz, nie będę zmieniać, nie zrobię tego, ja chcę tak uważać, bo ja mam rację, a tak będzie, okej. Ale może liczyć na karcenie Boga, bo Bóg karci tych, których kocha, czyli swoje dzieci i może na to liczyć. Bunt w rodzinie, wobec rodziców? Nie chcę. Ty masz słuchać rodziców. Czy ci się chce, czy nie? Bóg dał ci rodziców, powiedział, bądź posłuszny. Kiedyś ty będziesz rodzicem, a ty naprawisz wszystkie błędy twoich rodziców. Na pewno. I po 2 latach zadzwonisz, tato, przepraszam. Myślałem, że wszystko wiem. Ale póki co masz być posłuszny rodzicom. Bunt w rodzinie. Bunt w małżeństwie. Żona ma być uległa mężowi. Uległa we wszystkim, Pismo Święte mówi. Tak? Tak mówi? Czy mam czytać? Ma być uległa we wszystkim, Pismo Święte mówi. Efezjan 5. Siostry nie mówiły amen, ani mężowie. Efezjan. Pięć. 22. Żony bądźcie poddane swoim mężom, jak Panu. Nie mi, tylko swoim mężom. Ja nie mówię, że masz być ty, siostro, posłuszna mi, uległa mi, ale swoim mężowi tak. I zobacz dalej. Werset 24. Jak więc Kościół poddany jest Chrystusowi, tak te żony swoim mężom we wszystkim. We wszystkim. A więc, jeśli nie masz męża jeszcze, wybieraj bardzo mądrze. Uważaj. Uważaj, na kogo wyjdziesz. Bo masz być poddana we wszystkim. Bóg, kościele. I oznacza to, że nie zawsze będzie tak, jak ty chcesz. Uwierzcie mi, nie jest zawsze jak ja chcę. Pismo Święte mówi, że mamy być poddani jednym i drugim. Że mamy być poddane starszym. Wszyscy poddani jednym i drugim. Ale też mówi, że że w kościele wierzący mają być poddani przywódcom kościoła. A więc nie wiem, jak tego uniknąć. Chyba, że ty chcesz być przywódcą i my wszyscy będziemy poddani tobie, okej. Ale jakaś decyzja musi być, czy na dziesiątą, czy mamy, nie, czy na początku, czy po, czy mamy takie piesi, czy kto będzie głosił, czy będzie ewangelizacja, czy będzie społeczność. Po prostu mamy być poddani. A czasami w nas jest taki bunt, mówię, nie, ja nie chcę tak. Tak jak moja żona czasami mówi, nie, nie chcę tak, mówię. No dobra. Ale też miłość. A może problem polega na braku miłości? Miłość, która zakryje wszystkie grzechy. Miłość, która jest co? Więcą pokoju? Miłość, która co? Wszystko wybacza. Miłość, która jest co? Cierpliwa, życzliwa, nie zazdrości, nie przechwala się, nie musi się pychą, nie postępuje nieprzyzwoicie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale raduje się z prawdy, wszystko znosi, wszystko, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa i wszystko przetrzyma. Amen. O, miłość. Miłość do żony. Bracie, miłość do żony. Tak, ty jesteś głową i masz autorytet w swoim domu. Ale czy ten autorytet używasz z miłości? Czy myślisz o nich, czy o sobie? Ja jestem głową, ja chcę o tej godzinie obiad. A może żona nie wyrabia? Że nie trudno, ja jestem mężem, ja jestem głową, tak mamy. Okej. Masz rację. Spoczuję ci wieczorem. Miłość do żony. Żeby myśleć o niej. O jej potrzebach. O jej kłopotach, które miała w ciągu dnia. Miłość, która mówi, chociaż ja mogę rządzić, ja będę dzisiaj sługą. Ja zrobię ci informację. Ja zrobię ci to. Ja umyję naczynia. Ty idź na odpocznij. Dzisiaj zjemy w jakiejś restauracji. Będziesz miał wolę. Miłość. Słowa, które nie ranią. My, mężowie, mamy na pewno dużo do zrobienia w tej dziedzinie. Na pewno ja. Miłość. Ostatnia rzecz, nasz tekst mówi tak. Psalm 85. Psalm 85 i werset 6. Czy nie ożywisz nas na nowo, aby Twój lud rozradował się w Tobie? Aby Twój lud rozradował się w Tobie. Może potrzebujesz przebudzenia, bo zamiast radować się, lamentujesz. Jesteś przygnębiony swoimi upadkami, swoim grzechem. To też jest możliwe. Bo szatan jest oskarżycielem braci. I szatan nie chce, żebyś był świadomy tego, że nic nie może ciebie odłączyć od miłości Bożej. Nic. On nie chce, żebyś pamiętał, że Jezus powiedział, ja dam im życie wieczne i nigdy nie zginą. On nie chce. Psalm 30. werset 5. Jego gniew bowiem trwa tylko chwilę, a jego łaskawość przez całe życie. Psalm 30, werset 5. Choćby płacz trwał przez noc, rankiem nastanie radość. Jest czas na wszystko, na pewno. Jest czas na smutek. Jest czas na łzy. Szczególnie kiedy wiemy, że upadliśmy i że Bóg jest zły na nas. A ten smutek, ten płacz ma trwać tylko przez noc. Tylko przez chwilę. To jest dobra część tego całego wydarzenia, ale zobacz, jak jest koniec tego. Rankiem nastanie radość. Jest możliwe mieć radość, radość Pana, radość, której nie da się opisać, mimo to, że upadamy. Pierwszy list Jana, 3 rozdział. Pierwszy list Jana, 3 rozdział. Dwudziesty werset. Pierwszy Jana, 3:20. Bo jeśli nasze serce nas potępia, Bóg jest większy niż nasze serce i wie wszystko. Wow. Bóg jest większy niż nasze serce. Powiesz, oczywiście. A czemu wątpisz w Jego przebaczenie? Jeśli wiesz, że Bóg jest większy niż twoje serce, bo twoje serce jest przewrotne, tak jak moje, czemu wątpimy w Jego miłość i przebaczenie? Czemu czasami myślimy, o, Bóg już opuścił mnie, porzucił mnie i już straciłem zbawienie? Nic nie może nas odłączyć od miłości Bożej. Pismo Święte mówi nam. Nic. Nie wiem, ale mi się wydaje, że to jest powód do radości. Może lamentujesz cały czas, bo czujesz się potępiony cały czas, bo upadasz. Rozumiem. Powstań. Wstań i postanów żyć dla Boga. Postanów zmienić pewne rzeczy, ale nie żyj w takim stanie przygnębionym przez całe życie, ponieważ myślisz, że Bóg zmienił swoje zdanie. Ja dziękuję Bogu, że Bóg uczynił mnie swoim dzieckiem, jestem Jego dzieckiem na wieki wieków. Każdy z nas wybrałby kogoś innego, ale Bóg wybrał nas. Bóg zbawił nas! Jesteśmy Jego dziećmi na wieki wieków. Nic nie może tego zmienić. Nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie. Tych, którzy chodzą nie według ciała, ale według Ducha. W Jezusie nie ma potępienia. Nie ma powodu, żebyś długo był przygnębiony z powodu upadków. Wstań! Wyznaj ten grzech Bogu! Przeproś Boga, przeproś braci, przeproś siostry, przeproś męża, żonę, rób co trzeba, ale potem rzeknij Bogu za Jego przebaczenie, bo czytamy, jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg jest wierny i sprawiedliwy, aby nam przebaczyć grzechy i oczyścić nas ze wszelkiej nieprawości. Wow! Odmów nas, Boże, aby czyniłeś być nas na nowo, aby Twój Duch rozradował się w Tobie. I na koniec, na sam koniec przeczytam z Psalm 50, z Psalmu 51. Psalm 51. pierwszego. Zmiłuj się nade mną, Boże, według Twego miłosierdzia. Według Twojej wielkiej litości zgładź moje występki. Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczysz mnie z mego grzechu. Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. Przeciw Tobie, Tobie samemu zgrzeszyłem i zło uczyniłem na Twoich oczach, abyś okazał się sprawiedliwym w swoich słowach i czystym w swoim sądzie. Oto zostałem zrodzony w nieprawości i w grzechu pociąga mnie moja matka. Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i głębi serca, dasz mi poznać mądrość. Oczysz mnie izopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bierzem od śniegu. Daj mi usłyszeć radość i wesele. Niech się rozradują kości, które skruszyłeś. Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. Nie odrzucaj mnie przed Twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. Przywróć mi radość Twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym. Wtedy będę nauczał przestępców Twoich dróg, a grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje wargi, a moje usta będą głosić Twoją chwałę. Ty bowiem nie pragniesz ofiar, choćbym Ci je dał, ani nie przyjmiesz całopalenia. Ofiary dla Boga to duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym. Nie zgardzisz, o Boże. Pokaż dobroć Syjonowi według Twego upodobania. Odbuduj mury Jeruzalem. Wtedy przyjmiesz ofiarę sprawiedliwości, ofiarę zapalenia. Wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu. Ofiary dla Boga to duch skruszony. Sercem skruszonym, zgnębionym nie zgardzisz. Czy Twoje serce jest skruszony? Czy oparty? Czy Twój duch jest skruszony? Czy zatwardziałe serce masz? Myślę, że każdy z nas powinien badać swoje serce i być może właśnie potrzebujemy przebudzenia.